rodziny czy człowieka, dlatego że my tutaj nie stosujemy też, co jest istotne, wydaje mi się, jakiejś granicy wiekowej, a więc zależy nam oczywiście i mówimy, że to są głównie mieszkania dla młodych ludzi, bo wierzymy w to głęboko, że młodzi ludzie dzięki temu, że będą mieli w perspektywie szansę na własne mieszkanie, no będą chcieli zakładać rodziny i to stworzy im też taką bezpieczną perspektywę swojej przyszłości, ale nie robimy tutaj ograniczeń wiekowych. Będą oczywiście to mieszkania, które w czynszu będzie można spłacać, wykupić je potem na własność z tą perspektywą dojścia właśnie na własność. I to jest pierwszy oferowany komponent z naszego Narodowego Programu Mieszkaniowego, bo tych propozycji takiego właśnie różnego rodzaju form wspierania budownictwa będzie więcej. Dzisiaj uruchomiliśmy w ramach programu Mieszkanie Plus właśnie pierwszy komponent, który będzie realizowany przez samorządy i przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przygotowywane są też zmiany w kodeksie urbanistycznym, tak żeby wspierać i było łatwiejsze również dla inwestorów realizacja budów. No to jest kompleksowy program, który został przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury pod nadzorem pana ministra Andrzeja Adamczyka i będziemy teraz po kolei wdrażali właśnie kolejne jego elementy. Myślę, że z tego pilotażu, tak zapewniał pan prezes Mirosław Barszcz z Banku Gospodarstwa Krajowego, pierwsze realizacje budów będą rozpoczęte w pierwszej połowie 2017 roku.
Pani premier, ważna obietnica wyborcza to także szeroko rozumiana polityka senioralna, co z wiekiem emerytalnym, z obniżeniem poziomu wieku emerytalnego w Polsce i co z reformą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wiek emerytalny, w tej chwili ustawa, którą została przygotowana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, jest to zobowiązanie zarówno pana prezydenta, jak i później Prawa i Sprawiedliwości, podtrzymane w kampanii wyborczej. Powrót do poprzedniego wieku emerytalnego, 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, przypomnę. Jest w tej chwili ten projekt w Sejmie, pracują nad nim komisje, więc na pewno do końca tego roku on zostanie przyjęty. Myślę, że zgodnie z tymi założeniami, które poczyniliśmy, będzie obowiązywał od jesieni przyszłego roku. To jest pierwszy etap, bo oczywiście dyskusja nad obniżeniem wieku emerytalnego budzi emocje, ona jest bardzo żywa, ale Polacy na to oczekują. Ja też chcę przypomnieć, że podwyższenie wieku emerytalnego zostało wprowadzone przez rząd Platformy i PSL-u bez konsultacji społecznych, bez jakichkolwiek dyskusji, debat. Był projekt obywatelski ustawy proponujący powrót do poprzedniego wieku odrzucony przez poprzednią ekipę rządzącą. Więc Polacy chcą, żeby wrócić do poprzedniego wieku emerytalnego. Ale my też oczywiście musimy zdawać sobie z tego sprawę, że są określone warunki ekonomiczne i to musimy też brać pod uwagę możliwości budżetu państwa. Dlatego na pewno ta dyskusja, która toczyła się, różne postulaty, jest bardzo wnikliwa i zapewne te zmiany, które teraz wprowadzamy, są przez nas bardzo dobrze przygotowane, przemyślane i w pełni odpowiedzialne. Ale tak jak powiedziałam, to jest pierwszy etap, dlatego że my musimy zacząć w ogóle zastanawiać się nad tym, jak powinien funkcjonować system emerytalny właśnie, co z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W tej chwili pani prezes Uścińska dokonuje również przeglądu, dokonuje różnego rodzaju zmian w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale najważniejsze jest to, że pod koniec roku przedstawi systemowy, pełny przegląd systemu emerytalnego i wtedy siądziemy do dyskusji i zaprosimy do dyskusji na temat koniecznych zmian, które trzeba wprowadzić. Ja może jeszcze powiem też o kilku kwestiach, pozytywnych, które wprowadziliśmy w związku z emeryturami od przyszłego roku. Po pierwsze, minimalna emerytura w przyszłym roku będzie wynosiła 1000 zł. To jest istotne, dlatego że w tym roku do tej pory są emerytury poniżej 1000 zł i zdecydowaliśmy się na podwyższenie tego uposażenia do 1000 zł, tak żeby nie było niższych emerytur niż 1000 zł. Po wprowadzeniu wcześniej minimalnej płacy, która będzie od 1 stycznia 2017 roku wynosiła 2000 zł, czyli minimalna emerytura będzie połową tego minimalnego wynagrodzenia. Ja wiem, że to jest bardzo mało, ale też przez te lata zapóźnień, kiedy nic nie robiono, jeżeli chodzi o wzrost uposażeń emerytalnych, no my dzisiaj stajemy przed faktem takim, że nie możemy od razu zrobić jakichś wielkich zmian. Więc to jest pierwsza nasza propozycja. Druga propozycja jest taka, że będziemy wprowadzali również dla emerytur, i to już też robimy dla emerytów, różnego rodzaju wsparcie i do udogodnienia, chociażby program darmowych leków dla osób po 75 roku życia. No, też ma być tutaj właśnie temu pomocne. Ale już podsumowując, obniżenie wieku, powrót do poprzedniego wieku emerytalnego, tak jak powiedziałam, do końca tego roku zostanie ta ustawa przyjęta.
A za chwilę zaprosimy słuchaczy do współtworzenia naszego spotkania. Pani premier, ale ważny aspekt, pani premier już wspomniała o tej kwocie minimalnej za roboczą godzinę od stycznia, to 13 zł, co z niedzielą wolną od handlu?
Jest projekt, który został złożony przez projekt obywatelski, przez Solidarność. My ten projekt popieramy. W tej chwili rozpoczną się nad nim prace i myślę, że będziemy tutaj mogli powiedzieć, że również od 1 stycznia 2017 roku będą wolne niedziele. Od handlu oczywiście, no, ostatecznie jak ten projekt zostanie przyjęty, to zobaczymy po pracach sejmowych, ale na pewno ze strony Klubu Prawa i Sprawiedliwości również i rząd pozytywnie się wypowiada na jego temat.
Ogromna zmiana, pani premier, czeka polskie szkolnictwo. Zapowiadana reforma będzie wchodzić w życie.
Będzie wchodzić, to jest dobra reforma, dobrze przygotowana. Pani minister Zalewska przygotowała ją naprawdę bardzo dobrze i chcę też uspokoić tych wszystkich, którzy dzisiaj wyrażają swoje obawy w związku z tą reformą. Czemu ja się nie dziwię? Dlatego, że to jest reforma, która dotyka bardzo wrażliwego obszaru, jakim jest nauczanie dzieci, wychowanie dzieci. Każdy, kto ma dziecko w szkole, martwi się o to, żeby te zmiany nie odbiły się na jego edukacji. Nauczyciele mają prawo obawiać się o swoją pracę, no bo jeżeli są zmiany, to mogą myśleć o tym, że nie będzie to dla nich korzystne, więc chcę podkreślić bardzo mocno, że my między innymi dlatego te reformy przeprowadzamy, żeby rozwiązać problem, który dotyka dzisiaj nauczycieli, kiedy brakuje pracy, bo jest niż demograficzny i my musimy temu wyzwaniu po prostu sprostać. Ta reforma również będzie wprowadzana po to, żeby zabezpieczyć nauczycieli. To jest po pierwsze. Po drugie, chcemy zmiany, które będą polegały na tym, że wejdzie 8-klasowa szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i będą szkoły zawodowe. Dzisiaj największy problem w mojej ocenie to jest brak liceów, które bardzo przygotowywałyby kompleksowo młodzież do dalszej edukacji. 3-letni okres w liceach, tak naprawdę sprowadzający się do 2,5 roku, bo później ostatnie pół roku to już są przygotowania przecież do matury. To jest zbyt krótki okres, ażeby młodzież była dobrze przygotowana. Więc ze wszystkich badań, które były robione, ze wszystkich opinii przygotowanych przez ekspertów, ten system edukacji, który w tej chwili proponujemy, wydaje się jak najbardziej korzystny i będziemy go wprowadzać. Ja chcę też przypomnieć, że przecież ilość dzieci w systemie się nie zmienia, w związku z tym będzie tak ten system przebudowany, żeby nauczyciele mogli znaleźć zatrudnienie, jeżeli pracują dzisiaj w gimnazjum, albo w szkole podstawowej, albo w liceach. Natomiast w ostatnich latach, 10 latach, 45 tysięcy nauczycieli straciło pracę z powodu niżu demograficznego. I to jest to największe nasze wyzwanie. I dlatego my dzisiaj, jeżeli wprowadzamy program Prawa i Sprawiedliwości, program rząd realizuje ten program, on go realizuje kompleksowo. To nie jest tak, że my wprowadzamy zmiany tylko w jakimś jednym obszarze, tylko to jest system przemyślany, który ma dać nam pełne zabezpieczenie we wszystkich tych istotnych dla funkcjonowania państwa obszarach. Jeżeli wprowadzamy program 500+, w zamierzeniu wspierający, również dający ten efekt demograficzny, jeżeli wprowadzamy program Mieszkanie Plus, to znaczy, że dajemy poczucie bezpieczeństwa rodzinom, no bo liczymy na to, że dzięki temu ludzie będą decydowali się na posiadanie większej liczby dzieci, co będzie również przekładało się na to, że wówczas ten system edukacji będzie w jakiejś tam przyszłości mógł lepiej funkcjonować. To są trudne zmiany. My je rozumiemy, my rozumiemy obawy, rozumiemy naprawdę i staramy się na każdym etapie wprowadzania tych zmian wprowadzać jakieś korekty, które się pojawiają. No tylko, żebyśmy dzisiaj mogli powiedzieć tak, że zmiany wprowadzamy i reagujemy na ewentualne zagrożenia, to jest potrzebna rozmowa. I do tej rozmowy zapraszamy i nauczycieli, i rodziców, i związki zawodowe. Natomiast jeżeli ktoś próbuje burzyć ten dialog i wykorzystywać politycznie zmiany po to, żeby tylko i wyłącznie jakieś fermenty kolejne wywoływać, no to nie jest to dialog, nie jest to chęć zmian. Polska szkoła potrzebuje zmian. Wielu ekspertów na ten temat mówiło, rodzice o tym mówią, sami nauczyciele to przyznają. Nie bójmy się tych zmian, jeżeli będziemy wspólnie współpracować. Nauczyciele, samorządowcy, rodzice i rząd, to naprawdę to się uda.
Czy samorządy, pani premierze, podołają temu wyzwaniu?
Ja myślę, że samorządy są przygotowane. Samorządy się z tym liczą, samorządy borykają się, jeżeli chodzi o oświatę, z wieloma poważnymi problemami. Ja pamiętam taki czas, kiedy likwidowano w samorządach przedszkola, bo był taki nisz demograficzny, że praktycznie rzecz biorąc nie były potrzebne. Potem się okazało za kilka lat, że jest z kolei, brakuje tych przedszkoli, nie ma gdzie posyłać dzieci, więc pochopne decyzje zawsze są złymi decyzjami i tutaj samorządowcy wiedzą o tym doskonale, że muszą ten system oświaty u siebie w samorządach organizować, żeby zabezpieczać potrzeby lokalne, ale też patrzeć z perspektywą w przyszłość. Samorządy otrzymają, nie stracą, jeżeli chodzi o finanse, dlatego że subwencja oświatowa, mimo że jest spadek uczniów, pozostaje ta sama, więc samorządy będą miały zabezpieczenie na przeprowadzenie tych zmian. Samorządy dzisiaj mają kłopot, ponieważ no, jeżeli jest mniejsza liczba dzieci, stają przed faktem likwidacji szkół, zamykania placówek, zwolnień nauczycieli. Zmiany systemu, który my proponujemy, pozwolą im również ten system u siebie w gminach czy w powiatach na tyle stworzyć bardziej elastycznym, żeby unikać takich właśnie problemów. Jeszcze raz chcę podkreślić, subwencja pozostaje na tej samej wysokości, a więc nie ma obawy, że samorządy finansowo będą tutaj cokolwiek traciły.
Już za chwilę telefony od słuchaczy. Moje ostatnie pytanie z tej puli trudnych pytań, pani premier, to w dalszym ciągu niezadowoleni frankowicze, niezadowoleni między innymi z tej ostatniej propozycji pana prezydenta odnośnie pomocy kierowanej w stronę frankowiczów.
Temat jest niezwykle trudny i oczywiście my byśmy go chcieli rozwiązać i pomóc tym osobom, ale też musimy tutaj kilka faktów wziąć pod uwagę. Po pierwsze, rzeczywiście pan prezydent przygotował umowę tak zwaną spreadową. Ona będzie chyba w przyszłym tygodniu nawet w Sejmie procedowana. Ona nie rozwiązuje tego problemu w całości, ale jest pewnym wyjściem naprzeciw temu problemowi. Po drugie, ja rozmawiałam i z panem prezesem Adamem Glapińskim, prezesem Narodowego Banku Polskiego, i z powołanym przeze mnie od jutra sprawującym swoją funkcję nowym szefem Krajowego Nadzoru Finansowego, panem doktorem Markiem Chrzanowskim. Rozmawialiśmy na ten temat, co można zrobić, w jaki sposób można to rozwiązać, i również pan premier Morawiecki nad tym się zastanawiał. No, wydaje się, że dzisiaj nie ma możliwości, ażebyśmy zrobili taką ustawę, jaką środowisko frankowe oczekuje w taki wprost, ale jest dobry sygnał i szef KNF-u, pan Marek, dr Marek Chrzanowski mówił też o tym, że tutaj jest ta możliwość, ażeby jednak bezpośrednio w tych umowach pomiędzy bankami była możliwość bezpośrednio klient-bank rozwiązywania tych umów. Jeżeli będzie ze strony instytucji finansowych, ze strony banków taka wola, to wydaje się, że tutaj jest taka możliwość reagowania. W tej chwili musimy bardzo wnikliwie przyglądać się temu, co dzieje się na rynkach finansowych. Mamy niepokojące sygnały, chociażby jeżeli chodzi o banki włoskie, banki niemieckie, więc musimy się przygotować na to, że może dojść do jakiegoś kryzysu, czy mogą być kolejne zawirowania na rynkach finansowych. W związku z tym my, podejmując decyzje jakiekolwiek tutaj w Polsce, musimy być bardzo, bardzo ostrożni.
Dobra zmiana w Polsce. Trwają rozmowy niedokończone w studiu Radia Maryja. Gościmy panią premier Beatę Szydło, prezesa Rady Ministrów. Państwa zapraszam do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Przypominam numery telefonów do naszego studia w Toruniu. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kogo witamy, skąd telefon?
Wiesław Wójcik z Warszawy.
Szczęść Boże, panie Wiesławie. Witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Bardzo proszę.
Witam serdecznie, ojcze redaktorze. Dobry wieczór, pani premier.
Dobry
witam
wieczór.
Słuchaczy. Ja chciałem zwrócić się do pani premier w związku z aferą outsourcingową w imieniu kilkuset poszkodowanych polskich małych i średnich przedsiębiorców, od których ZUS i organy skarbowe dziś domagają się zapłaty horrendalnych pieniędzy za cudze długi. Jak wskazał raport Najwyższej Izby Kontroli opublikowany w tej sprawie w ostatnich tygodniach, okazuje się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych i organy skarbowe przez ponad 10 lat pozwalały rozwijać się w Polsce i nie płacić przewlekle, no 12 lat właściwie, ogromnych sum pieniężnych, to są już nie dziesiątki, ale setki milionów złotych, które należały się Skarbowi Państwa od kilku agencji zatrudnienia, jak dziś wiemy, należących do człowieka ściganego międzynarodowym listem gończym i człowieka z przeszłością SB. I wiemy, że pani premier zna sprawę, bowiem mówił o tym pan poseł Stanisław Piotrowicz w ubiegłą środę w programie telewizji TVAM. Pan poseł powiedział, że pani premier obiecała pomóc poszkodowanym polskim przedsiębiorcom. I jak wskazuje raport NIK-u, w 2013 roku całe to dziesięcioletnie ponad zadłużenie oszukańczych agencji zatrudnienia, ówcześni urzędnicy ZUS-u i organów skarbowych postanowili przerzucić na nas, polskich przedsiębiorców, Bogu ducha winnych, bo myśmy te pieniądze już raz zapłacili. Ponadto raport wskazuje, że urzędnicy ZUS wprost podawali nieprawdę na interpelacje poselskie, podawali nieprawdę rządowi. I także NIK mówi o tym, że decyzje urzędników były wydawane bez prawomocnych wyroków sądów pracy, czyli w konsekwencji wydano kilkanaście tysięcy skandalicznie bezprawnych decyzji, na podstawie których nakazano niewinnym przedsiębiorcom zapłatę cudzych długów, co oczywiście doprowadzi do ich bankructw. To są masowe bankructwa, bo to jest kilkaset firm. I to jest około 15 tysięcy miejsc pracy, które Polska straci, jeśli do tego dojdzie. I tu jest pytanie do pani premier. Kiedy my możemy liczyć na to, polscy przedsiębiorcy, że te niesprawiedliwe postępowania urzędników zostaną zawieszone przynajmniej do czasu kompleksowego rozwiązania systemowego? Bo ci urzędnicy dziś wciąż nam niszczą firmy. I drugie pytanie, kiedy zostaną zidentyfikowani i usunięci członkowie zarządu ZUS i inni odpowiedzialni za wieloletnie nieprawidłowości wykazane w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, gdyż paradoksalnie do dziś ci właśnie na przykład urzędnicy ZUS wciąż piastują swoje funkcje, są sędziami we własnej sprawie i wciąż wydają krzywdzące dla setek przedsiębiorców decyzje afery outsourcingowej, którą przecież sami wyhodowali przez ponad 10 lat.
Bardzo dziękujemy, pani Wiesławie. Pozdrawiamy. Pani premier, bardzo proszę.
Sprawa jest badana i sprawa jest analizowana i na pewno będą tutaj zdecydowane kroki podjęte. Natomiast potrzebujemy czasu oczywiście, żeby to wszystko odpowiednie organa sprawdziły. Proszę być spokojnym, nie zostawimy tego bez reakcji. Myślę, że już wkrótce powinny być pierwsze decyzje w tej sprawie.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Ewa z Radomia się kłania.
Bardzo proszę, pani Ewo.
Chciałam się zapytać taką rzecz, właśnie jeżeli chodzi o leki dla starszych ludzi. Ja zauważyłam, że takie są leki dawane takie z tej najtańszej puli. Na przykład insulina, która jest niestety, trzeba wielokrotnie ją podawać, a te długo działające to nie są w tej puli. Następna sprawa, że jest takie utrudnienie, że od specjalistów niestety te leki nie mogą być realizowane za darmo, tylko muszą później chyba udawać się do pierwszego kontaktu. No często są to ludzie leżący, często to są ludzie już naprawdę nie są w stanie tego załatwić. Następna sprawa, jeśli chodzi o reformę emerytalną, czy to by się nie dało przynajmniej przyspieszyć przynajmniej od drugiego kwartału. I ostatnia sprawa to właśnie ta reforma z kolei służby zdrowia. No, ludzie po prostu, te kolejki to są już nie do przyjęcia i to też tak się obiecuje i też bym pragnęła, żeby to jakoś trochę przyspieszyć, na ile to można, bo ja rozumiem, że są różne trudności, że tam ta ekipa się zachowała tak, jak się zachowała, ale no nie można w nieskończoność to odkładać w czasie, bo naprawdę ludzie tu i na zawały, na inne choroby to poumierają, bo nie doczekają się, a to na zaćmę, a to na ja na US serca czekam się, nie mogę doczekać i jeszcze telefonu nie dostałam, kiedy mi w końcu zrobią, bo ciągle kolejki, to za długo to trwa po prostu. Przy całym moim szacunku, bo ja bardzo was popieram i szanuję. Cieszę się, że w ogóle cokolwiek chcecie zrobić. Druga, ostatnia sprawa.
To już naprawdę ostatnia, pani Ewo, bardzo proszę.
Tak, już ostatnia. Jeśli chodzi o koszty tego mieszkania, no to jest przy 30 metrach, jak jest 10 zł czy 30 zł, 10 zł metr czy 30, no to wychodzi 600 zł sam czynsz, a co dalej? To jest to trudne. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Dziękujemy, pani Ewo. Pani premier, może od służby zdrowia rozpocznijmy.
Dziękuję bardzo. Służba zdrowia, rzeczywiście temat niezwykle trudny, ale my te zmiany, które przygotowaliśmy, już wprowadzamy powoli w życie, między innymi właśnie te darmowe leki, to był jeden z elementów tych zmian. Natomiast zmiany systemowe, polegające na zmianie systemu, zarówno jeżeli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, jak i sieć szpitali, czyli dojście do takiego stanu, o którym wszyscy mówią, którzy państwo też podkreślacie, żeby tych kolejek nie było, żeby ludzie mieli łatwiejszą dostępność. Te projekty ustaw w tej chwili są już przygotowane i będą do końca roku przyjęte, więc te zmiany zaczną w przyszłym roku być wprowadzane. Tak samo, jeżeli chodzi o likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast na pewno tutaj musimy trochę uzbroić się w cierpliwość i czas jest potrzebny, bo akurat jeżeli chodzi o służbę zdrowia, o oświatę, to nie są reformy, które można wprowadzić tak, jak wprowadziliśmy na przykład program 500+, prawda, kiedy była jedna ustawa i tylko później przygotowanie wdrożenia w życie i ten program może być realizowany. Te zmiany systemowe dotyczące służby zdrowia wymagają dużo głębszych zmian i one muszą być rozłożone w czasie, ale tak jak powiedziałam, do końca tego roku te ustawy zostaną przyjęte i w przyszłym roku już będzie wdrażana ich realizacja. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o leki, te darmowe po 75 roku życia. Proszę państwa, myśmy w tym roku ten program rozpoczęli dopiero od września, ze względu na to, że ja muszę przypomnieć, że budżet na 2016 rok, budżet państwa, został przygotowany przez naszych poprzedników i tam takiej pozycji nie było zagwarantowanej i w ogóle nie było pomysłu, żeby taki program wprowadzać. Więc przy aktualizacji tego projektu myśmy mogli pewne zmiany wprowadzić, no ale były pewne ograniczenia i stąd była możliwość wprowadzenia tego programu dopiero od września przy no, jakiejś minimalnej liście leków, dlatego że na tyle mogliśmy pozwolić sobie finansowo. Od stycznia 2017 roku ten program będzie już realizowany przez cały rok 2017 i będzie też zwiększona liczba leków, będzie większy zakres i ta lista leków będzie się również zmieniała. To będzie w zależności od tego, jak Ministerstwo Zdrowia przy konsultacjach będzie wprowadzało, jakie leki na tę listę. Idea była taka, żeby na tej liście znalazły się te leki, które najczęściej są zapisywane i polecane osobom właśnie starszym. I być może, że często to jest tak, że cena tego leku jest, ktoś może powiedzieć, że no jest to tani lek, a dlaczego nie ten droższy się znalazł, ale suma tych leków, jeżeli chodzi o schorzenia, które najczęściej występują u osób starszych, one mają w pełni zabezpieczać leczenie właśnie tych osób. To jest pierwsza kwestia. I druga kwestia, tak jak powiedziałam, no przyszły rok to już będzie cały rok, będzie szersza ta lista i będą również tutaj wprowadzane zmiany. Dlaczego muszą to zapisywać lekarze rodzinni? No bo też chodziło o to, żeby była pewna kontrola nad tym programem. My, to jest też przez nas testowane. To jest też kwestia tego, że lekarze tego pierwszego kontaktu najlepiej znają swoich pacjentów i stąd była właśnie taka propozycja. No i wreszcie emerytury. No ja bardzo chętnie też przychyliłabym się do głosu, żeby te emerytury, to obniżenie wieku emerytalnego było wcześniej, no ale my też, proszę Państwa, musimy być odpowiedzialnymi, jeżeli chodzi o budżet, o finanse państwa. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wprowadzić rozwiązania, które doprowadzą do jakiegoś załamania finansów publicznych i do tego wszystkiego jeszcze później się okaże, że też i bez pokrycia. W związku z tym jest możliwość, ażeby ta ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego zaczęła działać od jesieni, myślę, że od właśnie czwartego kwartału przyszłego roku, ale już wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. To jest, nie sądzę, żeby się Sejm nie przychylił do tej zmiany i tak jak powiedziałam, do końca tego roku zostanie ten projekt przyjęty.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kogo witamy, skąd telefon?
Apolonia z Anglii.
Witamy Pani Apolonię.
Ja mam pytanie, proszę ojca, ja mam pytanie do Pani premier.
Tak, słuchamy Pani. Tak, jak najbardziej słyszymy się, Pani Apolonia.
Czy Pani premier mnie słyszy?
Tak, słyszę bardzo dobrze. Pozdrawiam, dzień dobry. Dobry wieczór właściwie.
Ja chciałam teraz poprosić o zwrot należności, ponieważ głosowałam na Panią bardzo gorąco. Pani premier, sprawa jest tego rodzaju. Ja przepracowałam w jednym zakładzie pracy 13 lat udowodnionych w ZUS-ie, wychowując jednocześnie troje dzieci i w tej chwili otrzymałam odmowę z ZUS-u, że nie jest mi przyznany za te 13 lat pracy nawet jednego grosza.
Ponieważ to jest no, bardzo szczegółowa, jednostkowa sprawa, to ja bym miała taką prośbę. Gdyby pani przesłała może informację do kancelarii, żebyśmy mogli zapoznać się z tym dokładnie i będziemy wtedy mogli pomóc i reagować. Dobrze? Bo ja w tej chwili nie znam historii sprawy. Nie wiem, dlaczego ta odmowa się pojawiła, więc jeżeli pani będzie tak dobra, to proszę przysłać do nas do kancelarii w tej sprawie pismo i będziemy się tym zajmowali.
A my korzystamy z obecności w studiu pana ministra Rafała Buchenka i może warto podać także dane kontaktowe, adres, pod który pani Apolonia z Anglii mogłaby skierować swoje pismo. pismo do pani premier. Myślę, że to także kontakt, który no, warto podać tym słuchaczom, którzy mają jakieś swoje uwagi, zastrzeżenia, różnego rodzaju problemy. Często zadają również i nam pytania, panie ministrze, na antenie Radia Maria. No jak się zwrócić? Jak można nawiązać kontakt z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów?
Oczywiście jest kontakt poprzez pocztę tradycyjną. Zachęcamy Państwa do tego, abyście Państwo wysyłali wszelką korespondencję na adres Aleje Ujazdowskie 1/3 w Warszawie. To właśnie pod tym adresem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i oczywiście do wszystkich tego typu spraw będziemy się odnosili, będziemy starali się je w jakiś sposób rozwiązywać i pomagać Państwu. Również jest oczywiście możliwość kontaktu drogą elektroniczną. Jest specjalna strona internetowa, na której Państwo również tak jakie dane znajdziecie, premier.gov.pl. Zachęcam Państwa do tego, abyście odwiedzali również stronę internetową naszej kancelarii.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór.
Pozdrawiam pana redaktora, ojca redaktora i panią premier. Cieszę się, że się dodzwoniłem.
Kogo witamy i skąd telefon?
Dzwonię z Anglii. W tej chwili właśnie pracuję w Anglii.
Jak pan na imię?
Dawid. Z Polski jestem, ogólnie z Małopolski, z Orawy, tam z samego południa. Chcę pozdrowić panią premier, bardzo się cieszę, nigdy nie zapomnę, jak pani była w Radiu Maria. Właśnie jak pani, jak była kampania w ostatni, tam chyba przedostatni dzień przed wyborami. Pani się taka była wymęczona po tych rozmowach wtedy, pamiętam jak dzisiaj, zajechała pani tam później do...
To nie po rozmowach, panie Dawidzie, po całej kampanii to...
No tak, tak, rozumiem, ale właśnie wtedy tak, no widziałem pani zajechała wtedy właśnie do swojej miejscowości. Pani była taka blada, taka wymęczona, tam panią tak ładnie przywitali wszyscy, no ja to oglądałem i te rozmowy i później... Tam w którymś programie już oglądałem właśnie tą panią, jaką pani zmęczona była. Tak, trzymałem właśnie wtedy za panią kciuki, że no chyba się to uda, no przecież to niemożliwe, żeby tyle ludzi, tyle wsparcia, tyle wszystkiego, żeby to właśnie nie wygrać i udało się. No i bardzo się z tego właśnie cieszę i pozdrawiam panią, niech pani tam pozdrowi właśnie pana Jarosława, byłego premiera. Kiedyś byłem przeciwko wam, to były lata 2010, za dużo się naoglądałem co po niektórych stacji, tam nagonka właśnie na bardzo wielkiego człowieka, którego naprawdę dzisiaj cenię, pana Jarosława, pana Macierewicza, ministra, no to było coś strasznego, no niestety wtedy moje głosy nie były takie jak dzisiaj po tym wszystkim zacząłem słuchać Radia Maryja, zacząłem słuchać tam Telewizji Republika, niezależnych mediów różnych. No i się dowiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi. Także dziękuję Bogu, że tak właśnie te media mnie naprowadziły na dobrą drogę. No ale jeżeli bym się mógł dzisiaj zapytać, bo mam taki problem właśnie z tą CETą, ponieważ też te niezależne media dzisiaj no, bardzo reagują i też mam pewne no, niedosyt, jeżeli chodzi o taką informację, bo ta CETA to jest raczej według mnie, tak mi się trochę wydaje, zagrożenie, bo to jest tak jak kiedyś, jak żeśmy do Unii wchodzili, wszystko obiecywali pięknie, ładnie, że to będzie tak super, że będą ceny takie same, że będą zarobki takie same i to wszystko. No, niestety dzisiaj na polskich półkach mamy ceny takie same, a no zarobki 3-4 razy mniejsze. I też tak chwalono, nie będzie problemu, będzie się można wycofać. I ta umowa właśnie taka jest. Ja myślę, że właśnie... Umowa lepsza jest chyba właśnie, jeżeli mamy tak, na przykład dziś mamy te 60-70 umów między tam różnymi poszczególnymi krajami, tak, to na przykład z tą Kanadą. Dzisiaj taką umowę przykładowo po roku, po dwóch, jeżeli coś nie jest w porządku, to możemy się zmienić, renegocjować i tak dalej. Jeżeli będzie taka CETA, no to wtedy Unia Europejska będą musiały przykładowo 28 czy tam 27 po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii, wszystkie się będą musiały zgodzić, żeby później na przykład Polsce się coś nie podoba, to wszystkie te 27 krajów będzie musiało podpisać, żeby właśnie ten aspekt uwzględnić. I przykładowo wtedy jeden kraj się wyłamie, przykładowo Francja i no niestety pójdzie w kosz taka renegocjacja kontraktu. I dlatego ja jestem zwolennikiem, że niech będzie nawet minimalnie gorszy ten kontrakt, ale jednostkowy, wolę mieć tych 70 kontraktów czy 80 tam na świecie, bo to takie kontrakty dzisiaj są, niż właśnie taki, który nas może później kiedyś w przyszłości uzależnić od innych i po prostu dzisiaj może być korzystny, za 10 lat będzie niekorzystny, będzie to samo co z Unią, jakżeśmy głosowali. Miało być tak wszystko pięknie, ładnie, a dzisiaj jakieś sądy, co w życiu, jakieś komisje weneckie, jakieś nie wiadomo co, nic się nie da zrobić. No, dlatego mówię, że nie podoba się mi właśnie ta CETA i raczej tutaj w tym względzie to jestem ewidentnie przeciwny. Druga sprawa to jeszcze na temat tej CETY, te sądy arbitrażowe, które właśnie mówią jasno, że oni, jeżeli na przykład jakaś korporacyjna firma wejdzie do Polski, zainwestuje, później my coś zmienimy prawo, że się mu to nie będzie opłacać, to wtedy przyjdzie jakiś tam sędziów arbitrażowych, na przykład jeden będzie z Francji, drugi z Niemiec, trzeci przykładowo jeszcze z innego kraju i oni nam po prostu wlepią karę, będziemy musieć oddać to, co oni zainwestowali i tak dalej. No takie głosy tam słyszę, może to nie do końca dobrze tłumaczę, ale no jeszcze raz powtórzę, nie podoba się mi to.
Panie Dawidzie, chcielibyśmy już oddać głos pani premier, żeby miała możliwość...
Jeszcze pochwalę właśnie edukację, ponieważ bardzo się mi podoba i głosowałem na mnie, na właśnie PiS, również z tego względu. Jestem za 8 klasami. Może jestem trochę starszy, bo mam 34 lata, jeszcze przedostatni rok właśnie, który 8 klas skończył. Uważam to za lepsze rozwiązanie niż dzisiaj te właśnie gimnazja, gdzie to wiadomo dochodzi do jakichś tam wyższości, dzielnice są, składają się na przykład z różnych dzielnic do jednej szkoły i później się okazuje, że ci lepsi, tamci lepsi, do jakichś bijatyk dochodzi. To jest dla mnie, popieram to całą właśnie reformę edukacji. Także
dziękujemy, panie Dawidzie. Bóg zapłać i cieszymy się, że pan sięgnął po Radio Maryja, po media niezależne, że jest pan razem z nami, pomimo dzielących odległości pracy na emigracji. Pani premier, bardzo proszę.
Ja również chcę pozdrowić bardzo serdecznie pana Dawida i też podziękować, że pan jest z nami teraz, bo to jest bardzo budujące i bardzo dziękuję za ten głos. Myślę, że pozdrowimy też Orawę. Ja też pamiętam ten ostatni wieczór i ta ostatnia doba kampanii wyborczej, rzeczywiście rozmowy tutaj i to zmęczenie, ale wtedy
jeszcze
byliśmy...
Jeszcze wyjazd do piekarni gdzieś
jeszcze,
tam pod Tczewem,
tak, byliśmy po drodze i później kończyłam to faktycznie u siebie w okręgu, w Chrzanowie. I wszyscy byliśmy zmęczeni, ale to było wspaniałe, bo ludzie, było czuć ten entuzjazm i wsparcie ludzi i panie Dawidzie, myśmy wygrali dzięki wam. Dzięki waszej wierze w nas, dzięki temu, że nas wspieraliście, że byliście z nami, że dodawaliście nam sił i faktycznie to były dwie ciężkie kampanie, bo przecież wcześniej jeszcze była kampania pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale myślę, że warto było. Teraz te zmiany, które wprowadzamy, nie są ani łatwe, ani to też nie jest tak, że my nie popełniamy błędów, bo my też popełniamy błędy, czasami nam coś nie wychodzi, czasami też musimy korygować wiele spraw, ale staramy się to robić na bieżąco i myślę, że to, iż mamy takie głębokie przekonanie, że w Polsce naprawdę te zmiany są potrzebne i przynoszą efekty, bo to, co robimy, te zmiany, które już wprowadziliśmy, to rzeczywiście poprawia sytuację polskich obywateli, ludziom lepiej się żyje. Pozycja Polski jest zupełnie inna, nie dajemy się tutaj stłamsić i to jest na pewno wielka satysfakcja. Jeżeli chodzi o CETY, ja podzielam pana wątpliwości i też wątpliwości tych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy ta umowa jest dobra, czy korzystna, czy nie. Dlatego, tak jak powiedziałam, to nie są pochopne decyzje. Wszystko jest dokładnie analizowane i sprawdzane. I też ważone. No i tak jak w każdej umowie są korzyści, są również rzeczy czy kwestie, które mogą być mniej korzystne i musimy teraz zważyć, co jest dla nas bardziej opłacalne jako dla państwa. Dzisiaj też mamy taką oto sytuację, że przecież umowy są z Kanadyjczykami. Do nas trafiają również bez żadnych ograniczeń produkty i mogą tutaj być i tu nie ma praktycznie też w tej chwili na tym, z tymi umowami, które są w tej chwili większych zabezpieczeń. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić, że ostateczną decyzję będą podejmowały parlamenty narodowe i to jest ta gwarancja, że jeżeli uznamy, iż umowa jest niekorzystna, po prostu do niej nie będziemy jej ratyfikować. Decyzję Komisja Europejska w imieniu państw europejskich podejmie w przyszłym tygodniu. Tu musi być zgoda wszystkich państw europejskich. Jeszcze nie wypowiedzieli się wszyscy na ten temat. Czekamy. Dzisiaj też chyba, o ile dobrze pamiętam, miało się odbyć posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego niemieckiego, gdzie Trybunał miał rozstrzygnąć na wniosek jednego z stowarzyszeń, czy ta umowa jest zgodna z Konstytucją niemiecką, więc ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i do ostatniej chwili zapewne będą tutaj różne decyzje jeszcze podejmowane. Podkreślę jeszcze raz. Rząd nie zrobi niczego, co nie będzie korzystne dla polskiego państwa. Proszę być tutaj pewnym. Dziękuję też za wsparcie tych zmian w oświacie, o których pan mówił. Rzeczywiście my uważamy, że to jest potrzebna zmiana, że ta reforma oświaty jest korzystna, będzie wprowadzona etapowo. Pani minister Zalewska konsultuje tę reformę, dobrze ją przygotowała, przez kilka miesięcy konsultowała to również i z samorządowcami, i ze środowiskami związanymi z oświatą, z rodzicami, więc na pewno naszą troską jest to, żeby ta reforma była wprowadzona rzeczywiście ze spokojem i tak, żeby nie przyniosła, żeby nie było tutaj żadnych zagrożeń zarówno dla dzieci, przede wszystkim dla uczniów, ale też i dla nauczycieli. I tak jak wcześniej mówiłam, samorządowcy mogą być spokojni, bo subwencja pozostaje taka sama.
Dziękujemy pani premier. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Ksiądz Ruszek Szkopek z Sycowa. Pozdrawiam bardzo serdecznie panią premier, wiceprowadzącego. Ja w kwestii prawa do życia, tak sobie pozwoliłem, słucham z zainteresowaniem całej tej audycji, też z uznaniem chciałem się odezwać, komentując to wszystko, co państwo robicie. Wiele tych działań, tak jak pani premier powiedziała, sprawy kompleksowe, to wszystko, co służy społeczeństwu, rodzinie zwłaszcza. Ale w kwestii prawa do życia zgadzam się, że trzeba tutaj wielkiej mądrości. To, co w tej chwili się dzieje, rozumiem, że jest jakimś etapem. No, nie jest przegraną, nie jest zakończoną sprawą. To przecież jest wyraźnie przez panią premier powiedziane. I też bardzo liczę na to, że ostatecznie no, będzie zmierzał rząd do tego, żeby doprowadzić, czy w ogóle sprawujący dzisiaj władzę, doprowadzić do tego, żeby prawo do życia było zagwarantowane w każdym przypadku. Z tym, że jeśli mogę pozwolić sobie, ja jestem z Sycowa, ale związany bardzo z Kaliszem, Kalisz, stolica diecezji kaliskiej, do której należy. Kwestia prawa do życia była przepięknie i mocno skomentowana przez Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II właśnie w Kaliszu w 1997 roku. I tam padły poza innymi takie słowa, które są zresztą wyryte na pomniku Świętego Jana Pawła II w Kaliszu. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, jest prawem każdego człowieka, jest prawem najbardziej podstawowym. Słowa pewnie znane, cytowane. Chciałem tylko jakby dodając odwagi, jeśli mogę sobie pozwolić na coś takiego, dodając odwagi tym, którzy w tej chwili zabiegają o to, żeby to prawo do życia było zagwarantowane w każdym przypadku, zwrócić uwagę na tę sprawę, nie jest tylko kwestią światopoglądu. Często, proszę wybaczyć, politycy mówią, podchodząc do głosowania, że w kwestii światopoglądowej nie ma dyscypliny klubowej, nie ma dyscypliny partyjnej. No, cała rzecz polega na tym, że w tej sprawie nie dotykamy tylko kwestii światopoglądowych, tylko kwestii religijnych. Nie jest to oczywiste, ale chodziłoby o to, żeby stanąć z taką postawą jeszcze bardziej zdecydowaną wobec tego, co jest zadaniem polityka czy ludzi sprawujących władzę, że najważniejsze jest to, żeby rozpoznać rzeczywistość. Tutaj mamy do czynienia z prawem naturalnym, tutaj wchodzą w kwestie rozumowe, nie tylko te związane właśnie z religią, z wiarą, a jeśli się rozpozna właściwie tę rzeczywistość, żeby ją opisać prawem, żeby prawo zabezpieczało to, co jest istotne dla człowieka, dla każdego człowieka. Chodzi mi tylko o to, żeby właśnie wyjść spoza tego kręgu ciągłych takich też i insynuacji, że teraz na przykład Prawo i Sprawiedliwość sprawuje władzę, to realizuje jakąś misję, która dotyczy na przykład nauczania Kościoła. Tak, Kościół rozpoznał, to wiemy dobrze, tę kwestię i tu stoi na straży życia, ale to nie jest tylko to. Nie tylko kwestia światopoglądu, nie tylko kwestia religijna. I chciałem tylko na koniec zapewnić panią premier, że wielu ludzi stoi dzisiaj blisko tych spraw modlitwą i jesteśmy naprawdę zjednoczeni w Kaliszu od kilkunastu lat, zresztą pewnie od zawsze, ale od kilkunastu lat gromadzimy się u świętego Józefa w Bazylice, w sanktuarium znanym zresztą na całym świecie. Za każdym razem w pierwszy czwartek miesiąca modlitwa za rodziny w intencji obrony życia transmitowana przez Radio Maryja, telewizję Trwam i tam ta modlitwa trwa. Dlatego jeszcze raz przekazuję słowa takiej otuchy i proszę o taką odwagę, żeby z tego tematu się nie wycofać i żeby zrobić to, co w tej chwili zdaje się, że jest możliwe i być może zwłaszcza Europa czeka na taki sygnał, że prawo do życia jest prawem każdego człowieka, każdego bez wyjątku.
Dziękujemy, księży Leszku, i pozdrawiamy. Bóg zapłać. Pani premier, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję księdzu za te ważne słowa i za słowa wsparcia. Również was serdecznie pozdrawiam. Myślę, że ważną kwestią, którą ksiądz podniósł, jest właśnie kwestia odpowiedzialności nas, polityków, za to, jakie i w jaki sposób powinno być stanowione prawo. Oczywiście, że kwestie dotyczące tych trudnych tematów, jakimi jest ochrona życia, bo każdy z nas w swoim sumieniu musi dokonywać wyboru, ale też myślę, że to też warto podkreślić, że przecież ta sprawa łączy i jednoczy przedstawicieli różnych klubów parlamentarnych, bo tutaj nie tylko posłowie Prawa i Sprawiedliwości podejmując te decyzje opowiadali się za przyjęciem projektu obywatelskiego, a więc to są kwestie, które rzeczywiście ponad podziałami powinny być rozstrzygane i tak jak ja powiedziałam w czasie debaty sejmowej, że przede wszystkim dyskusja na temat ochrony życia i ta debata musi być pełna szacunku i godności, bo ona dotyczy najbardziej istoty, największej istoty człowieczeństwa. I tej godności i szacunku musimy, my politycy o tą godność i szacunek musimy na pewno zadbać. Dla mnie w tej chwili najważniejszą kwestią jest przygotowanie programu Za życiem. Tym, o którym mówiłam, rządowego programu, który ma dać pełną opiekę dla matek, dla dzieci, po to, żebyśmy zrobili właśnie pierwszy krok w imię tej odwagi również, o której ksiądz mówił. I myślę, że ten program, tak bardzo potrzebny, ma też pokazać wszystkim, również i w Europie, ale tutaj przede wszystkim w Polsce, że polskie państwo nie boi się ponosić odpowiedzialności i wsparcia dla tych, którzy stoją za życiem. I ten program Za życiem, wierzę w to głęboko, będzie nie tylko bardzo ważny i nie tylko potrzebny, ale też przyczyni się do tego, że rzeczywiście życie będzie chronione i wiele kobiet, które stojąc przed trudnymi wyborami, zupełnie zrozumiałymi bardzo często, kobiet osamotnionych, kobiet, które w trudnych sytuacjach pozostawione są same sobie, że wiedząc, że państwo otoczy je opieką, będzie po prostu wybierało życie i będzie opowiadało się za życiem.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak długo czekam.
Jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Telefon z Norymbergi.
I jak pani na imię?
Moje imię Kazimiera.
Bardzo proszę, pani Kazimiero, słyszymy się.
Dobrze, to proszę mi powiedzieć...
Już jesteśmy na antenie. Pani Kazimiero, już jesteśmy na antenie.
Dobrze. Z wcale, bo to cieszę się ogromnie i chciałam bardzo serdecznie księdza pozdrowić, prowadzącego audycję, i bardzo serdecznie pozdrawiam panią premier. Jestem całym sercem za panią premier i za nowym rządem, który powstał w zeszłym roku, i całym sercem ja tutaj kibicuję rządowi polskiemu i trzymam kciuki i modlę się, aby wszystkie poczynania rządu polskiego się udały i powiodły się, aby przeciwnicy po prostu skruszeli i żeby przestali już po prostu bruździć i przeszkadzać. Ja jestem emerytowaną nauczycielką, ja pracowałam w Polsce do 1988 roku, byłam nauczycielką, uczyłam języka polskiego, moje dzieci, to znaczy uczniów moich, woziłam do teatru, do szkoły, do muzeów, uczyłam patriotyzmu, uczyłam wszystkiego, co można było najlepsze. Cały czas czyniłam to, co można było robić jak najlepiej. I potem jak tutaj przyjechałam, bo ja wyszłam za mąż, za Niemca, tutaj mieszkam już prawie 30 lat i moją córka przyszła na świat i jest nauczona, mówi pięknie po polsku. I teraz w tym tygodniu, w sobotę miała ślub kościelny. Bardzo żeśmy to wszystko przeżywali. No i tak cieszę się bardzo, że Sandra, moja córeńka, mówi po polsku i jest wychowana w dwóch kulturach, po niemiecku i po polsku, bo tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy. I jeszcze kiedyś, tak jeszcze rok temu, to ja powiedziałam, że nigdy w życiu bym do Polski nie chciała przyjechać, ale teraz, jak ja widzę, co się dzieje w Polsce, jaki jest piękny, wspaniały rząd, jakie zmiany następują, proszę mi wierzyć, kochani, na skrzydłach poleciałabym do Polski. Tak kocham Polskę. Tak kocham Polskę, bo Polska jest moją ojczyzną. I ja tutaj w Norymberdze założyłam polską szkołę z innymi Polakami. I tu jest przy polskiej misji katolickiej ta szkoła działa. Naprawdę. Robimy wszystko, co można najpiękniejszego zrobić. Uczymy patriotyzmu i ja już nie pracuję, bo już jestem emerytką, ale cieszę się, że jest taki wspaniały polski rząd i tak życzę pani premier wszystkiego dobrego i cieszę się, że będzie reforma w tej chwili oświaty, że wróci z powrotem ta szkoła 8-letnia, bo to było najlepsze, co można było wtedy w Polsce zrobić. To jest najlepsze, bo te całe gimnazja to był jakiś niezbyt po prostu mądry pomysł. I wszystkiego najlepszego życzę pani premier.
Dziękujemy ślicznie, pani Kazimiero, i dziękujemy za ten kolejny głos poza granic ojczyzny, pani premier.
Tak, bardzo dziękuję. Również pozdrawiam panią Kazimierę i proszę przekazać najlepsze życzenia młodej parze, córce Sandrze i zięciowi na nowej drodze życia. Pani, bardzo serdecznie dziękuję za te słowa. Zapraszamy do Polski. Niech pani przyjeżdża tutaj. Czekamy na wszystkich Polaków, którzy chcą wrócić do ojczyzny, żebyście państwo zawsze mieli pewność i wiedzieli, że tutaj jest wasz dom i żebyście przyjeżdżali do nas. Ale ja też mam prośbę, to o czym mówiłam już wcześniej. Wy nam też jesteście potrzebni we wspieraniu nas, bo polski rząd bardzo często jest bardzo w złym świetle stawiany, szczególnie za granicą. My zdajemy sobie z tego sprawę, że wprowadzamy zmiany, które nie wszystkim mogą odpowiadać i też jasno mówimy, jakie są nasze poglądy, bronimy interesu polskiego państwa, nie boimy się wygłaszać własnego zdania w różnych kwestiach. Robimy to, co inni, czyli bronimy własnych interesów. Do tej pory być może dla niektórych jest to zdziwienie, bo do tej pory przed nami nasi poprzednicy zachowywali się zupełnie inaczej i Polska była raczej traktowana jako państwo spolegliwe, z którym można było wchodzić w różne układy i załatwiać różne interesy. Dzisiaj polski rząd mówi bardzo jasno, że najważniejszy jest interes polskiego państwa dla nas i my taką politykę prowadzimy, co nie wszystkim się podoba i bardzo często jesteśmy też pokazywani w bardzo złym świetle. Więc potrzebujemy was, Polaków, którzy mieszkacie za granicą, żebyście nas wspierali, mówili właśnie, jaka jest naprawdę Polska, jaka jest, co się dzieje dobrego w Polsce. My czujemy wasze wsparcie, jesteśmy z wami, wszyscy ministrowie mojego rządu, ale też bardzo aktywnie marszałkowie Sejmu, pan marszałek Karczewski, który Senat, który w tej chwili odpowiada za kontakty z Polonią, bardzo aktywną politykę wspierania Polonii prowadzą. Chcemy być bardzo blisko z wami i współpracować. No i też jeszcze raz, tak jak mówię, prosimy o to, żebyście nas też wspierali, bo jesteście nam bardzo, bardzo potrzebni.
Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo? Halo, halo?
Halo, halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy? Skąd telefon?
Anna z Radomia.
Pozdrawiam pani Aniu, jesteśmy na antenie, więc proszę rozpocząć wypowiedź. Pani Aniu, jesteśmy na antenie, słyszymy się. Proszę rozpocząć wypowiedź.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam panią premier. Ja telefonuję.
Pani Aniu, tam jest radio chyba niewyłączone i bardzo nam przeszkadza.
Tak, ja przejdę do drugiego pokoju. Przepraszam,
tak, całkowicie, dlatego że ten sygnał do radio odbiorniku dociera później.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie panią premier. Telefonuję z Radomia i następnie chcę powiedzieć, że jestem zwolenniczką oczywiście pani premier, całego rządu i byłam za tymi zmianami, bardzo ich oczekiwałam i wspieram wszystkie działania rządu. I mam takie dwa pytania do pani premier, jeśli można. Pierwsze pytanie dotyczy mieszkania. Chodzi nam o to, że państwo proponujecie teraz takie rozwiązania dla osób o średnich dochodach, którzy mogą mieć, bo będziecie budować mieszkania z możliwością wykupu i z możliwością wynajmu. Ja chciałam zapytać, ponieważ 19 lat temu właśnie takie mieszkanie w zasobach TBS-u otrzymałam. I przez spółkę zostaliśmy oszukani, gdyż my oddaliśmy mieszkanie do zasobów gminy i w umowie mam zapis, że to mieszkanie będę mogła wykupić i będę spłacała raty co miesiąc. Mieszkam tu już 19 lat i no też nie mam już 20 lat, bo wiadomo, że czas upływa. I chciałam zapytać, bo w poprzednich różnych wypowiedziach były takie wspominano na ten temat, że będzie można te mieszkania z TBS-u wykupić, gdyż nawet ja zlikwidowałam książeczkę mieszkaniową, ja wpłacałam wkład mieszkaniowy, ja to mieszkanie otrzymaliśmy w stanie deweloperskim, to mieszkanie było w ogóle w nic nie wyposażone. No tylko tynki były, tam nie było podłóg, nie było nic. Myśmy to wszystko robili. No i chciałam zapytać, czy w takiej sytuacji tutaj są jakieś szanse na wykupienie? Czy rząd przewiduje jakąś ustawę, która by regulowała wykup, bo ja mam w umowie taki zapis. Tak.
Mhm. I drugie pytanie, pani Aniu, bo pani mówiła o dwóch,
tak.
To pierwsze.
I drugie pytanie mam takie jeszcze odnośnie emerytur wcześniejszych. Chodzi mi o to, czy państwo, czy rząd przewiduje te emerytury po tym okresie na przykład wypracowania tam 35 lat dla kobiety, 40 dla mężczyzny. Dlaczego o to pytam? I czy też może są brane pod uwagę jeszcze takie rozważania, żeby osoby, które są na przykład na rentach, które są, no jestem akurat na rencie i mam 58 lat i no nie mogę jeszcze iść na emeryturę, pomimo tego, że mam 35 lat pracy. No i właśnie chciałam zapytać, czy w związku z tym rząd przewiduje jakieś jeszcze rozwiązania takie, żeby może dla tych osób, które mają wypracowane te lata, naprawdę, bo 40 lat wypracować albo 35 lat dla kobiety, to jest jednak bardzo długi czas.
Tak, pani Aniu.
Tylko o to chciałam zapytać i jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam księdza prowadzącego, panią premier, no i z niecierpliwością oczekuję na odpowiedzi i życzę oczywiście wszystkim.
Dziękujemy ślicznie, także i my pozdrawiamy. Pani premier, bardzo proszę.
Również pozdrawiam panią Annę. Program mieszkaniowy, o którym ja mówiłam, ten Narodowy Program Mieszkaniowy, który my przewidujemy, on oczywiście dotyczy przede wszystkim nowych inicjatyw budowlanych i tam będzie kilka komponentów. To jest to mieszkanie, ten program pilotażowy, który dzisiaj uruchomiliśmy, czyli grunty są przekazywane przez samorząd, budowane są mieszkania, których cena, zakładamy, będzie od 10 do 20, 25 zł za metr kwadratowy i to będzie możliwość wykupu również tych mieszkań. Będzie wsparcie dla, kolejny komponent to jest wsparcie dla mieszkań komunalnych, dla budownictwa komunalnego, ale mamy również wsparcie dla spółdzielni przewidziane w takim założeniu. I teraz no, trudno mi odnosić się do szczegółowo do tej pani sytuacji, bo musiałabym zobaczyć umowę, jak to jest sformułowane. Natomiast mogę powiedzieć w ten sposób, że wszystkie te formy wsparcia, które w tej chwili my proponujemy, szczególnie ten program, który dzisiaj został uruchomiony, no ono dotyczy oczywiście nowego budownictwa. Natomiast są jeszcze rozważane inne komponenty, które, tak jak wspomniałam wcześniej, dotyczyć mogą na przykład mieszkań spółdzielni.